Dokładnie 4 minuty po 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne 1655 wydanie Nocnych Światł, które jak zwykle rozpoczynamy o tej porze między poniedziałkiem a czwartkiem. Tuż po 11 spotykamy się na 2 godziny. Dzisiaj też 120 minut Nocnych Światł przed nami. Zapraszam Państwa do słuchania nas przez radio. To jest dostępne dla wszystkich, którzy mają taki odbiornik w granicach naszego kraju. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można to uczynić, a jeżeli ktoś woli przez internet, to można to robić na całym świecie i w Polsce, i za granicą ze strony radioplus.pl. Na Facebooku przypominam o tym, że jak zawsze, taki dzisiaj wieczorem przez najbliższe 2 godziny forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł, pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Od ponad 10 lat tam Państwo jesteście mile widziani, tam możecie współtworzyć program, do czego zapraszamy. Dzisiaj zaś w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, co robić, aby dzieci nie rywalizowały ze sobą. Współtwórcy tego cyklu, nasi dzisiejsi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Temat, muszę Wam powiedzieć, nie jest łatwy. I pewnie wszyscy o tym wiemy. Wiedzą także o tym słuchacze, bo zanim program się zaczął, to już pojawiły się tutaj wpisy, które no z jednej strony wynika z nich, że owszem, rywalizacja, ale tylko zdrowa, a poza tym generalnie rywalizacja jest pewnego rodzaju panaceum na lęki i słabości, jak tutaj pisze Barbara Katarzyna. Te wpisy oczywiście będziemy czytować w całości i do nich się odnosić, ale to świadczy o tym, że więcej mamy pytań niż odpowiedzi dotyczących rywalizacji, bo oczywiście możemy tutaj i zapewne to uczynimy w trakcie naszej dyskusji, rozgraniczyć rywalizację, która no, nie prowadzi do niczego dobrego, a także tą, która jest rozwojowa. Bo no, takie pytania, które na początku trzeba postawić, no to co można zrobić, żeby nie podsycać między dziećmi rywalizacji i kłótni? No, jeżeli widzimy, że ona ewoluuje w stronę nieporozumień. Właściwie postawa sędziego czy arbitra to jest, myślę, też coś bliskiego temu, czym zajmujecie się na co dzień, ale jednak innego, bo mediator nie uczestniczy w tym procesie rywalizacji, natomiast tutaj to już jest większa liczba pytań, bo co robić, gdy dzieci rywalizują? Dlaczego rodzeństwo ze sobą rywalizuje? Co zrobić, gdy dziecko rywalizuje z innymi uczniami w szkole? Dlaczego rywalizuje także z innymi osobami, także z dorosłymi? Kto wie, no może to jest taki charakter, który warto wykorzystać w sporcie, w wychowaniu fizycznym, jeżeli mówimy o dzieciach, no bo to może dać frajdę zamiast walki. Chociaż też znamy takich sportowców, którzy rywalizowali dla rywalizacji i srogo przeżywali wszelkie porażki. Że wspomnę chociażby tylko Martinę Hingis, tenisistkę, która nie radziła sobie z porażkami, ale znamy także inne przypadki. No więc ten początek wydaje się być pełen pytań, na które kto wie, czy znajdziemy odpowiedź w trakcie dzisiejszego wieczoru. Niemniej jednak pójdziemy takim tropem, który pozwoli zobaczyć, jakie straty, a jakie korzyści płyną z rywalizacji, a może bardziej ze współpracy. W każdym razie w tym kierunku będziemy podążać. I teraz, moi drodzy, ponieważ ta rywalizacja jest wszechobecna, jak dobrze wiemy, wystarczy rozejrzeć się wokół i może także spojrzeć na swoje doświadczenia. Więc w tym kluczu takiego, powiedziałbym, głębszego zanurzenia się we własne doświadczenia chcemy Państwa zaprosić do dzisiejszej rozmowy o tym, co robić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą, bo z nich wyrosną rywalizujący dorośli. A pytanie, czy to jest rzeczywiście potrzeba, żebyśmy w takim rywalizacyjnym społeczeństwie żyli.
Mhm. Znaczy, Paweł, zaznaczyłeś już to, że nasza cywilizacja współczesna, cywilizacja w ogóle jest cywilizacją rywalizacji. I kiedy patrzymy na zachowania już małych dzieci, to widzimy, że one walczą o uwagę rodziców, walczą o nagrodę jakąś. Jeśli jest rodzeństwo, to walczą o to, kto jest lepszym dzieckiem, kto więcej tej uwagi rodziców będzie miało, które dziecko. Ale również no, ta rywalizacja zaczyna się często właśnie w takim bardzo młodym wieku, ale warto jest powiedzieć o tym, że często ta rywalizacja niszczy relacje, bo również w dorosłości rodzeństwo często rywalizuje między sobą o to, kto będzie miał szczęśliwsze małżeństwo, o to, kto będzie miał więcej pieniędzy, kto będzie miał lepszy samochód, większy dom. I to jest taka rywalizacja, która jest bardzo zła i która jest niszcząca, która po prostu niszczy relacje i niszczy relacje w rodzinie również. I teraz bardzo ważne jest to, że my często wychowujemy dzieci w duchu rywalizacji, kiedy porównujemy te dzieci, kiedy tak naprawdę podkreślamy, że jedno dziecko jest dobre, a drugie dziecko jest złe. Czasem wydaje nam się, że my w ten sposób motywujemy dziecko do tego, żeby było lepszym dzieckiem. Natomiast tutaj budzą się bardzo złe emocje. I jest to absolutnie niepotrzebne. Bo warto jest sobie powiedzieć o tym, często o tym mówimy, że każde dziecko w rodzinie to jest inne dziecko. Ono ma troszeczkę inne geny wylosowało w tej maszynie losującej, można by powiedzieć. Ono ma inne możliwości, inny temperament. Te dzieci również rodzą się w różnych etapach naszego życia. Czasem zdarza się tak, że kiedy rodzi się pierwsze dziecko, to na przykład rodzice kończą jeszcze na przykład studia albo dorabiają się, są bardzo zapracowani. Kiedy się rodzi drugie dziecko, to też mają mało czasu. A w końcu po latach rodzi się na przykład im trzecie dziecko i teraz dla tego trzeciego dziecka to oni mają dużo czasu. I też te dzieci wychowują się inaczej, bo my też jesteśmy inni, ale i te dzieci są zupełnie inne. I teraz myślę sobie o tym, że kolejną taką rzeczą bardzo ważną w tej rywalizacji jest to, że obecnie jest bardzo duży nacisk na indywidualizm. I wcale nie uważam, że dobre było to, co było, załóżmy, 50 lat temu, no bo wiadomo, że socjalizm nie był dobrym ustrojem i że wybieramy demokrację. Natomiast kiedy wspominam to, w jaki sposób myśmy byli wychowywani, czy na przykład jak żeśmy się zachowywali, na przykład w szkole, to było to zupełnie coś innego. Ja ostatnio nawet na godzinie wychowawczej opowiedziałam o tym moim uczniom, o tym, że kiedyś, kiedy stanowiliśmy klasę, to ta klasa była taką paczką, można by powiedzieć, i chociaż w tej paczce...
Taką quasi-rodziną, nie?
Tak, w tej paczce mogły być jakieś kłótnie, mogły być jakieś sprzeczki, ale jeżeli coś groziło jednemu z członków tej paczki, to wszyscy stawali i mówili, hej, on jest z naszej klasy. Czyli było coś, jakieś poczucie takiej wspólnotowości. Pamiętam również na przykład jakieś działania, które wykonywaliśmy wspólnie i mieliśmy taką dużą odpowiedzialność za to, że to jest nasze grupowe dzieło. Podobnie jak dzieci, które były w harcerstwie, czy na przykład ja chodziłam na chór i kiedy to było bardzo ważne, że mamy tak wyćwiczyć po prostu doskonale te piosenki, żeby zdobyć na festiwalu jakąś nagrodę i wszyscy brali za to odpowiedzialność. A dzisiaj widzę, że to jest bardzo trudne, dlatego że jest bardzo dużo dzieci, które nie są gotowe wziąć odpowiedzialności za grupę, które po prostu mają poczucie, że one są tylko ważne, tak jakby były takim wolnym elektronem. One mówią ja, mnie, moje, dla mnie. I również właśnie nastawione są rywalizacyjnie, że gdzieś to też jest bardzo, bardzo niedobre, bo i tak walczę z tym, bo są nawet gotowe donieść na kolegę, że na przykład on ściągał, albo że tutaj czegoś nie zrobił, żeby mu obniżyć tą ocenę, po to, żebym ja miała wyższą tą ocenę. No, wiecie, to naprawdę ta rywalizacja jest, jest tutaj bardzo niezdrowa. Nie ma czegoś takiego, że, znaczy ja staram się tego uczyć oczywiście, że komuś się powiodło, że bijemy mu brawo, że możemy się z tego cieszyć, że dzisiaj tobie, jutro tobie, każdy z was ma inne umiejętności, inne zdolności. I chcę powiedzieć o tym, że inny to nie znaczy gorszy. I to jest właściwie zasadniczo najważniejsze. Jeżeli my potrafimy sami siebie najpierw przekonać, bo trzeba powiedzieć, że to my jesteśmy rywalizacyjni i dlatego wychowujemy rywalizujące ze sobą dzieci. Jeżeli potrafimy przekonać siebie, że jesteśmy w czymś mocni, a w czymś niekoniecznie i to nie jest problem żaden. I to cudownie, że ktoś jest akurat mocny w tym, w czym ja nie jestem mocna. I kiedy tworzymy jakąś grupę, to możemy zrobić coś bardzo, bardzo fajnego, tylko dlatego, że jesteśmy różni i inni. I teraz to jest kompletnie pozbawione sensu. To znaczy ta rywalizacja moja ze mną, żebym stawała się coraz lepsza, ma sens, ale jeżeli zaczniemy się porównywać, to zawsze znajdziemy tych, którzy są od nas lepsi i to wprawi nas w zły nastrój. I zawsze znajdziemy tych, którzy są od nas gorsi i to może nas wprawić też w jakieś zakłopotanie. Więc myślę sobie, że to jest absolutnie pozbawione sensu. Natomiast kiedy mówiłeś, Pawle, o tej rywalizacji sportowej, to też myślę sobie o tym, że to też odnosi się w ogóle do rywalizacji. Bo jedną z takich ważnych rzeczy, które musimy nauczyć dzieci, to to, że nie zawsze się wygrywa. To, że w życiu jest, raz nam się udaje, a raz nam się nie udaje. I kiedy nam się udaje, to trzeba się z tego oczywiście cieszyć, ale trzeba mieć świadomość, że czasami nam się nie uda i wtedy po prostu trzeba jeszcze raz próbować, że to nie jest koniec świata, bo w sytuacji, kiedy rywalizujemy, kiedy cały czas musimy być najlepsi, kiedy cały czas mamy poczucie, że cały świat na nas patrzy i ogląda i punktuje, że taka komisja siedzi i patrzy, czy my postępuje, czy nam się udało, czy nam się nie udało, no to myślę sobie, że to możemy okupić bardzo dużym takim stresem, bardzo dużym napięciem. Warto jest sobie uświadomić, że ci, szczerze mówiąc, ludzie nie szczególnie interesują się tym, co robimy.
W tym kontekście tutaj myślę, że warto przeczytać, co napisał Michał na Facebooku. Po usłyszeniu tematu pierwsza myśl, która mi się nasunęła, to ta, że wiele wpływu i błędu na tę rywalizację mają rodzice przez forowanie jednego, a pomniejszając rolę drugiego. Dzieciaki będą walczyć o miłość i uwagę na wszelkie sposoby. Dzielę się z perspektywy zarówno mojego dzieciństwa, jak i teraźniejszego rodzicielstwa.
No wiesz, ja chciałem właśnie o tym powiedzieć, czekałem, aż Beata skończy swoją myśl, bo to jest taki prapoczątek, można powiedzieć, że kiedy mamy dziecko, pojawia się w rodzinie dziecko, no to wszyscy są zachwyceni, super, to dziecko rośnie, jest jedyne na świecie, jest wspaniałe, cudowne i tak dalej. Ale jak się pojawia drugie dziecko, to ono też jest wspaniałe i zaczyna być wspanialsze. I teraz ten starsze dziecko idzie w odstawkę, bo teraz wszyscy zachwycają się tym małym. Na dodatek jeszcze on się urodził, nic nie potrafi, nic nie robi, właściwie tylko leży, a wszyscy się nim zachwycają. I warto sobie uświadomić, co my robimy takiemu dziecku, jaką krzywdę, kiedy cała nasza uwaga zostaje przekierowana na to drugie dziecko. Nie tylko nasza uwaga, ale uwaga dziadków, jakaś ciocia, znajomi. Gdzieś jakby gubimy to pierwsze, starsze dziecko. I bardzo trudne jest wtedy, żeby zachować, ja pamiętam, jaką Beata ciężką pracę wykonywała, żeby starsi chłopcy nie mieli gorzej niż ten, który się właśnie urodził, że gdzieś jakoś to jest bardzo ciężka praca. Tylko jeśli tego nie zrobimy, to od samego początku dzieci będą rywalizować. A to jest, wiem, że są rodzice, którzy cieszą się na przykład, że dzieci walczą o ich uwagę, no bo są tacy strasznie rodzice ważni, bo dzieci bardzo chcą z nimi być. No powiem szczerze, to mnie rozwala od razu, dlatego że to nie jest tak, że to dzieci są dla naszej wygody, tylko dzieci nam zostały powierzone na wychowanie. To mamy zadbać o to, żeby zdrowe. Jest taki pogląd, że ja słyszę, że od razu powiem, jestem absolutnie przeciwnikiem rywalizacji, żeby było jasne. I kiedy słyszę o rywalizacji, że we wczesnym dzieciństwie, na przykład dzisiaj coś takiego przeczytałem, że to jest zdrowe we wczesnym dzieciństwie, że no później to już może nie, tylko kiedy kończy się wczesne dzieciństwo? I czy dzieci o tym wiedzą, kiedy się kończy to dzieciństwo, to wczesne dzieciństwo i że już nie powinny rywalizować? Jeśli dziecko rywalizuje od samego urodzenia, to będzie rywalizować zawsze. Pójdzie w świat z tym swoim przekonaniem, że wszystko musi wyrwać, wydrapać, wywalczyć, bo inaczej nic nie będzie miał i nikogo nie będzie miał. No, to jest dla mnie... No, to nie jest w porządku. No.
Ja też chcę jeszcze do tego dopowiedzieć o tym, że o tym, co mówiłeś, że są rodzice, którzy wprowadzają taką zasadę dziel i rządź, że właśnie dzieci muszą walczyć o ich uwagę, że oni mogą się na dziecko obrazić albo mogą mu swoją uwagę odebrać, ukarać go swoim milczeniem. To jest wielka krzywda dla dzieci, chcę powiedzieć.
Bo dzieci dowiadują się, że na miłość trzeba zasłużyć.
To prawda. Ale też chcę powiedzieć o tym, że kiedy mamy więcej tych dzieci, czy w rodzinie, czy jako ludzie pracujący z dziećmi, to są takie dzieci, ja bym powiedziała, że takie samograje. To są takie dzieci, które zawsze są miłe, zawsze na miejscu, wiedzą co zrobić, szybko się uczą, nie sprawiają problemów wychowawczych, mają bardzo taką miłą powierzchowność. I to są takie dzieci, które bardzo łatwo jest lubić. Natomiast trudniej jest w rodzinie czy w szkole dziecku, które sprawia problemy. To jest takie dziecko, które tak naprawdę prosi o uwagę, woła o tą uwagę, które ma jakieś trudności. No i tutaj, no gdzieś bardzo łatwo jest to dziecko tak etykietować, powiedzieć, bo ty jesteś zły. I potem to dziecko samo często mówi o sobie, bo ja jestem zły, bo ja jestem ten gorszy. I to jest bardzo duża praca dla nas rodziców i dla nas pedagogów i wszystkich ludzi, którzy mają kontakt z dziećmi, żeby mieć świadomość, że to ja muszę wykonać tą pracę, żeby polubić tego, którego trudno jest lubić.
No, to jest, myślę, zadanie dla każdego z nas, myśl zasady kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bo któż z nas jest bez wad i któż z nas nie ma swoich, jak to tutaj nieraz mówiliśmy, fisiów, które dla nas może są treścią życia, ale dla innych są absolutnie nie do wytrzymania. Więc to jest no nie jeden kamyczek do naszego ogródka, o czym dzisiaj rozmawiamy. A w cyklu, bo tak nas wychowano, podjęliśmy dzisiaj temat, co robić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą. Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Wracamy do Państwa po piosence. W Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano robimy o tym, co robić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, ja dzisiaj rywalizuję z przeziębieniem, które no, nie odpuszcza od wczoraj. Nie, więc można powiedzieć, że my dorośli też rywalizujemy, tylko każdy na swoją miarę. Ale tak już mówiąc zupełnie na serio, to rzeczywiście te wątki, które już pojawiły się w poprzedniej części, mówiąc o tym, że właściwie co zabieramy z dzieciństwa i nie pierwszy raz o tym mówimy, chociaż w tym kontekście tak wyraziście po raz pierwszy poszerzamy to zagadnienie rywalizacji, to zabieramy w dorosłość i niejednokrotnie nie pozwala nam to na wejście we współpracę, do czego chcemy Państwa zachęcać w tym programie razem z naszymi ekspertami, którymi są dzisiaj wieczorem pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata i Bogdan Janowscy są z nami. Państwo jesteście mile widziani na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze. Jest wiele powodów, dla których dzieci nie powinno się wpisywać w różne role i nie powinno się w jakiś sposób nawet stwarzać takiej sytuacji, żeby one same się wpisywały z naszego wychowawczego punktu widzenia, mówię o rodzicach, bo to my, rodzice, którzy jesteśmy dla nich najważniejsi, jesteśmy tym wzorem. Od nas maluchy uczą się, jakimi prawami rządzi się świat i my jesteśmy ich nauczycielami. Jeżeli my rywalizujemy między sobą, to bądźmy przekonani, że dzieci takoż będą rywalizować ze sobą, bo na bazie tego, co rodzice myślą, mówią, jak się zachowują, ale także jaki obraz dziecka mają w sobie i co przekazują dziecko w bezpośrednim kontakcie, no to ono buduje także obraz samego siebie i poczucia własnej wartości, ale także i własnej sprawczości. Jeżeli tą siłą sprawczą będzie na przykład rywalizacja, i to taka bardzo konkretna, to znaczy, że będzie to na przykład wymuszanie na rodzicach, żeby mieć lepsze zabawki, lepsze ciuchy niż rówieśnicy, no to będzie w pewnym momencie modus operandi, który zabierze się w życie. I mam głębokie przekonanie, że współpraca z taką osobą będzie po prostu niemożliwa, bez względu na to, czy to będzie miejsce pracy, gdzie współpraca jest no, jak najbardziej pożądana, czy w takim miejscu bardziej intymnym, jakim jest rodzina. Jeżeli taka osoba będzie chciała współpracować ze swoim współmałżonkiem czy z dziećmi, to może inaczej, może jeżeli oni, czyli współmałżonek i dzieci będą chciały współpracować z taką osobą, to być może okaże się, że w tej rodzinie będzie to niemożliwe.
Znaczy, to jest bardzo ważne, żeby nie wpisywać dzieci w rolę, żeby ich nie porównywać, bo każde dziecko jest inne. Nie ma dwojga takich samych dzieci. Każdy z nich... Tak jest. Każdy ma inne możliwości fizyczne, ma możliwości inne intelektualne i odmienną osobowość. I teraz my dorośli bardzo lubimy dzieci tak etykietować, dawać im jakąś rolę. I my dorośli tak, to tak można, stąd to etykietowanie, że tak jakbyśmy jak na dżem tą etykietę przyklejali. Ten jest dobry, ten jest zły, ten jest bohater, ten przebojowy, wrażliwiec, silny, nieczuły.
Ten gapa. Ślamazara.
Tak jest. Ten złośliwiec. I teraz warto jest sobie zobaczyć, że nikt nigdy nie jest, zawsze nie jest silny albo zawsze nie jest wrażliwcem. I teraz przypisywanie jakiejkolwiek etykiety dziecku nie jest dobre. Ani negatywnej, ani pozytywnej etykiety. Ponieważ po pierwsze to, jeżeli my dorośli jakoś określamy dziecko, to je jakoś tam definiuje. I na przykład załóżmy powiemy dziecku, że jest wrażliwcem, będziemy mu to często powtarzać i ono nabierze takiego przekonania, że ono jest takie słabe emocjonalnie, że ono tak naprawdę sobie nie poradzi, bo ono jest takie wrażliwe. A kiedy powiemy dziecku na przykład, że jest przebojowe, bo ty jesteś zawsze taki przebojowy, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my widząc w jakiś sposób dziecko, wymuszamy na nim pewne zachowania. I teraz to dziecko ma taki strach. Co będzie, jak ja nie będę tym bohaterem, jak ja nie będę ten przebojowy? Co będzie, jak ja nie wygram? Moi rodzice wtedy mnie podziwiają. A może ja sobie nie dam jednak rady z tym. No i teraz zobaczenie siebie takim prawdziwym tak naprawdę. Przyjęcie dziecka, zaakceptowanie tego, że ono, tak jak my wszyscy, raz jesteśmy wrażliwi, raz płaczemy na przykład nad losem czyimś, czy na filmie płaczemy. Czasem bywamy przebojowi. Czasami nie wiadomo skąd tak naprawdę zrodzi się w nas jakieś bohaterstwo, którego żeśmy nie podejrzewali. Często kiedy pytają ludzi, którzy dokonali jakichś takich bohaterskich czynów, jak to było, że oni to zrobili, że są bohaterscy, to oni mówili, nie wiem, to był taki impuls. Czy zrobiłbyś to jeszcze raz? Nie wiem. Bo tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. To nie jest tak, że człowiek zawsze jest bohaterem.
Ale tak samo, chcę powiedzieć, że tak samo nie jest ślamazarą, czy nie jest darą, tak? Bo to też bardzo łatwo nam przychodzi i tak szło mi do głowy, przepraszam, tak wszedłem ci w słowo, ale przyszło mi do głowy taka sytuacja, że kiedy małe dziecko, nie wiem, rozleje coś na przykład, czy coś tam, może niech będzie, że rozleje, bo to najprościej, to powiedzmy sok, dostanie do wypicia sok i rozleje, to kiedy następnym razem rodzic daje mu sok, często mówi, często się to zdarza, mówi tylko nie rozlej.
No tak.
Bo już się przykleja do tego dziecka taka łatka, że on jest niezdara i może rozlać tym, bo on tak potrafi. No i dziecko tak się bardzo stara, tak się spina, żeby nie rozlać, że znów rozleje. Mhm. I to już jakby przykleja się do niego, to jest taka samospełniająca się przepowiednia, że on, to się przykleja do tego dziecka. Niestety takie, tak jak powiedziałaś, te bohaterskie rzeczy nie chcą się tak łatwo przyklejać, ponieważ, tak jak mówisz, ludzie nie wiedzą, dlaczego się zachowali w jakiś tam sposób bohaterski, tak? Dlaczego, nie wiem, ktoś wskoczył w płomienie, żeby wynieść krzyczące dziecko, czy coś w tym rodzaju. Nie wiemy tego, dlaczego tak to się dzieje, natomiast prawdą jest, że częściej to jest te złe łatki się przyklejają niż te dobre.
Tak, to prawda. I myślę sobie o tym, że nie warto jest dlatego tych łatek rozdawać taką lekką ręką, ale też tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby chwalić dzieci za starania. Chwalić dzieci za to, że próbują. Dostrzegać, że jeżeli się nie udało, to ja widzę, jak bardzo się starałeś. Ja widzę, ile pracy w to włożyłeś. Co jeszcze możesz zrobić, jak myślisz, jeśli chcesz osiągnąć ten cel? Czy mogę ci jakoś pomóc?
Tak jest, ale bo tutaj też ważną rzecz mówisz, bo tutaj też my jako rodzice mamy pewnego rodzaju rolę do wypełnienia, że kiedy nasze dziecko zaczyna o sobie jakoś tam myśleć, tak? Na przykład, bo gdzieś w szkole, czy w rodzinie nawet gdzieś dostało łatkę, powiedzmy, że jest leniwe, tak? No to warto sobie uświadomić, że my jesteśmy od tego, żeby go wzmocnić. Że kiedy na przykład coś zrobi, to go trzeba pochwalić, tak? Za to, że zrobił. To technika taka pozytywnego wzmocnienia wychowawcza, bo to jest to, że my możemy zmienić te etykiety, które dziecko dostaje, bo niekoniecznie ono musi od nas dostać tą etykietę. Ono może dostać gdzie indziej, w szkole czy gdzieś. Natomiast warto sobie uświadomić, że takie sytuacje, w których, nie wiem, no dziecko, które jest takim pędziuchem, takim, który się pędzi wiatrem, na przykład, nie wiem, zbiera z nami koraliki, tak, które się rozsypały, czy coś w tym rodzaju, drobne rzeczy, no to jakby warto go za to pochwalić, że on potrafi też, że on nie tylko potrafi być szybki, ale potrafi też być dokładny i wolny. Że to są rzeczy, które, no, które warto pilnować. Na przykład, kiedy rozmawiamy przy dziecku z kimś, to możemy pochwalić do tego kogoś, niekoniecznie do naszego własnego dziecka, tylko do tego kogoś, żeby dziecko usłyszało, że my doceniamy w nim to czy tamto, że coś potrafi. Powiem, od razu mi się przypomina moje dzieciństwo. I moja mama pokazywała moje bazgroły takie dziecięce, jak rysowałem sobie różne rzeczy, i pokazywała je koleżankom, znajomym, tam ciotce, chwaląc mnie pod niebiosa, jaki to jestem utalentowany i jaki jestem cudownym artysta, malarz. I ja byłem małym chłopcem, nie wiem, 4 lata miałem, 5, jak to pamiętam. I ja wtedy byłem tak z siebie dumny, taki szczęśliwy, zadowolony. Ja do dzisiaj to pamiętam, do dzisiaj to we mnie tkwi.
Wiesz, Bogdanie, ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Bo to była pochwała w konkrecie.
Tak.
To była pochwała tego rysunku, który namalowałeś, i ty mogłeś po tym wszystkim pomyśleć sobie: tak, ja umiem malować, ja umiem rysować.
Nie,
tak?
Chciało mi się malować, rysować i do dzisiaj mi się chce.
Tak, ale takie ogólniki, które padają na przykład: jesteś wspaniały. Co czuje człowiek, który słyszy od drugiego: jesteś wspaniały?
Czyli jak?
Zaczyna mieć wątpliwość, że może nie jest jednak taki wspaniały. Przecież my wiemy, że nie jesteśmy wspaniali. No i rodzi się taka wątpliwość i taka obawa. A co, jak się okaże, że on odkryje, że ja taki wspaniały nie jestem? Nam dorosłym jest z tym łatwiej, natomiast dzieciom zdecydowanie trudniej. Chcę też powiedzieć o tym, że żeby dziecko mogło zobaczyć siebie, co jest bardzo ważne, tak adekwatnie do tego, jakie jest, żeby mogło zobaczyć siebie prawdziwie i zaakceptować, to musi doświadczyć tego, że rodzice mogą tak żyć. To znaczy, rodzic czy nauczyciel, ktoś, kto jest po prostu ludzki, ktoś, kto pokazuje swoje prawdziwe oblicze, czyli mówi, że na przykład nie wszystkie wysiłki kończą się sukcesem, że nie zawsze czuje się dobrze, że no, w życiu bywa różnie, że czasem mogę być mocny, a czasem słaby. Ostatnio moja koleżanka podzieliła się ze mną tym, że uczniowie moi bardzo rozrabiali na jej lekcji i ona w pewnym momencie zwróciła się do nich tak po prostu po ludzku. Powiedziała po prostu, że jest jej przykro, że chciałaby z nimi współpracować. Ja często też to robię, że po prostu rozmawiam z nimi jak z ludźmi, chociaż są mali, no bo to są ludzie, tak jest. Ale wiecie co, ale to jest takie, wydaje się to takie nowe, bo ten nauczyciel to tak ma przemawiać ex cathedra. I okazuje się, że oni się uspokoili, oni się wyciszyli. Oni zobaczyli po prostu w niej człowieka. I to są takie, myślę sobie, że gdzieś to jest bardzo ważne też, że też ten rodzic, który właśnie pokazuje, że jestem zadowolony z życia, chociaż nie wszystko potrafię. Jestem z siebie dumny, chociaż czasem mi coś nie wychodzi. I jak mi coś nie wychodzi, to mogę o tym powiedzieć. I wiecie co, to jest bardzo ważne, dlatego że często rodzice, czy w ogóle my dorośli, staramy się przed tymi dziećmi udawać kogoś tak naprawdę, kim nie jesteśmy. I wydaje nam się, że jak te dzieci zobaczą naszą słabość, to będzie koniec naszego autorytetu. Natomiast nie ma nic śmieszniejszego niż człowiek, który udaje mądrzejszego niż jest, lepszego niż jest, bo przecież wszyscy wiemy i wszyscy widzimy. I takie dziecko też widzi potknięcia tego rodzica, widzi, że jest niekonsekwentny, widzi, że sobie z czymś na przykład nie poradził, chociażby z emocjami. Ale ten rodzic po prostu, rodzica krytykować nie wolno.
Ale rodzice mają z kolei wielką robotę do zrobienia, bo muszą się nauczyć dziecko akceptować, żeby dziecku nie przyklejać tych etykiet, tylko żeby akceptować je takie, jakie jest. Jeżeli ma, nie wiem, złote rączki i potrafi w domu coś tam zrobić, no to super, że tak jest, ale to nie znaczy, że wszystkie nasze dzieci muszą to potrafić. Jeżeli jest, nie wiem, szybki, albo silny, albo zwinny, albo nie wiem, ma dobrą pamięć, to nie znaczy, że wszyscy mają mieć tak samo. Trzeba docenić to, co jest. Bo Korczak już mówił, żebyśmy kochali swoje dzieci takimi, jakimi są. Nieutalentowane, nieudane, dorosłe. Uwaga, dorosłe dzieci też trzeba kochać. Bo będąc z nimi, ciesz się po prostu, że ich, tak? My na przykład za 2 tygodnie zobaczymy nasze dziecko i już po prostu jesteśmy tak podekscytowani tym, że go zobaczymy wreszcie, że to trochę na tym polega, że tego nie, to się nie kończy. W momencie, w którym dziecko ma, nie wiem, 18 lat, czy wyprowadza się z domu, czy w jakimś innym momencie, to się nie kończy, to dalej jest dziecko i trzeba je akceptować takim, jakie jest.
Tak, a za 5 miesięcy drugie dziecko.
A za 5 miesięcy drugie dziecko będziemy widzieć.
Tutaj postawimy przecinek, wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, co robić, by dzieci nie rywalizowały ze sobą. Beata i Bogdan Janowscy są z nami tego wieczora, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Zapraszamy tam do dzielenia się swoimi myślami, do refleksji, które dotyczą dzisiaj poruszonego tematu. Pierwszy post od góry, pod nim w komentarzach na profilu Radia Plus. A po piosence wracamy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy. W cyklu Bo tak nas wychowano, który jak to raz w miesiącu bywa w Nocnych Światłach się pojawia, dzisiaj rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, eksperci tego wieczora, którzy przybliżają nam to zagadnienie i poszerzają spektrum wiedzy na ten temat, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W kontekście myśli pana Bogdana, pisze Michał, o nowonarodzonym dziecku w domu, poświęceniu całej uwagi temu najmłodszemu, to w późniejszym czasie generuje postawy niechęci ze strony starszego rodzeństwa względem młodszego. Panie Michale, rzeczywiście sięgając do wielu, całego zasobu opowieści, które usłyszałem od moich przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, którzy dzielili się swoimi refleksjami z ich dzieciństwa, no to rzeczywiście muszę powiedzieć, że skala tego jest bardzo poważna, bo zarówno mówi to ci, którzy nie potrafili sobie poradzić z tym, że jak tutaj drodzy mówiliście o tym, że rodzice przekierowali uwagę w pewnym momencie na młodsze dzieci i te starsze po prostu jakby pozostały bez tego zasobu miłości, którego oczekiwały, że on będzie dalej trwał i będzie niewyczerpany, a tymczasem okazało się, że owszem, jest niewyczerpany, ale skierowany w zupełnie innym, w inną stronę. Wektor się przesunął w stronę najmłodszego w tym momencie. No ale też te dzieci, które były tymi Beniaminkami właśnie, ten najmłodszy, który wygenerował tyle potem miłości rodziców, dziadków, pociotków i wszystkich znajomych i sąsiadów, no mówi o tym, że borykał się z wieloma bardzo takimi nieprzyjaznymi zachowaniami ze strony starszego rodzeństwa, które wręcz mówiło czasami albo okazywało na wszystkie możliwe sposoby, że są zazdrosne o te względy, które najmłodszy ma ze strony rodziców. Czy słusznie, czy niesłusznie, to jest zupełnie inna sprawa. Ale generalnie takie rzeczy się działy.
Wiesz, Paweł, kiedy o tym mówiłeś, to przypomniało mi się, że przed laty, kiedy prowadziliśmy takie warsztaty dla rodziców, to mieliśmy takie ćwiczenie, które nazywało się Nowa Żona. I to dla wszystkich rodziców, którzy nie rozumieli tego, że dzieci mogą odczuwać zazdrość, którzy uważali, że przecież to jest normalne, on musi zrozumieć, bo przecież taka jest kolej rzeczy, że kiedy rodzi się kolejne dziecko, drugie dziecko na przykład, to pierwsze, tak, powinno sobie z tym poradzić. Bogdan, to opowiedz.
Proszę Państwa, proszę sobie wczuć się w rolę, proszę wczuć się w sytuację. Wyobraźmy sobie, mąż wraca jutro z pracy z młodą, piękną kobietą do domu i mówi do żony, słuchaj, Krysia będzie teraz z nami mieszkać, no bo fajna jest, tak. I
nowa żona.
Będzie po prostu super, będziemy sobie żyli, tak? Mogłaby się jej oddać swoją sukienkę nową, którą sobie kupiłaś, i buty, bo ona na pewno będzie w tym lepiej wyglądała. Też podziel się kosmetykami najlepiej, bo przecież te kosmetyki to też za dużo ich masz, a jej się przydadzą. A tak w ogóle to...
Przecież nie można być egoistą.
Nie można być egoistą. To trudno, żebyś była egoistką i właśnie, no tak. I teraz wybijasz mnie z rytmu. I na przykład można sobie wyobrazić, słuchaj, ale ona nie będzie na przykład sprzątać ani zmywać, ponieważ ma za delikatne ręce i mogłyby jej się popsuć. Gotować nie umie, więc ty będziesz gotować. Natomiast no, jak będę szedł na jakiś bal czy gdzieś, no to z nią, no bo jakby ona lepiej wygląda, tak? I teraz co byście poczuli w takiej sytuacji? Zresztą można odwrócić, bo to może tak być, też być, że to kobieta wróci do domu z młodym mężczyzną wysportowanym. I co byście wtedy poczuli? Boli, prawda?
A mówimy do małych dzieci, mówimy, oddaj mu tego misia, przecież ty się już tym misiem nie bawisz.
No właśnie.
Ale to jest jego misio.
To jest jego misio.
Jego ukochany misio. I teraz warto jest sobie zobaczyć, że kiedy to dziecko jest samo w rodzinie, tylko jedno, ma już kilka lat.
Ma uwagę wszystkich.
Tak. I jest najważniejsze. I pewnego dnia rodzi się dziecko i nagle przychodzi rodzina i wszyscy zaglądają do łóżeczka i wszyscy pieją nad tym dzieckiem i mama nosi to dziecko na rękach i już nie ma czasu. I to małe, i to starsze musi zrozumieć. I to warto jest, znaczy oczywiście, że w końcu zrozumie, tylko warto jest mieć na to wzgląd.
Moi drodzy, ale jeszcze chciałbym na moment zatrzymać się przy tym, o czym mówiliście w poprzedniej części, czyli przy tym pełnym spektrum tego, jacy jesteśmy, naszej osobowości. Bo na pewno nikomu nie pomożemy, zgrywając kogoś, kim nie jesteśmy, a dzieciom tym bardziej. Tylko żeby móc okazać tę słabość swoją, czyli takie wszystkie strony swojej osoby, rzeczywistą siłę w jakichś sytuacjach, które tego wymagają, albo swoją bezradność w innych, w których po prostu nie mamy takich zasobów, żeby z tą sytuacją poradzić, no to jednak istotne jest to, żeby samego siebie i wszystkich dookoła, łącznie z dziećmi, nie oszukiwać, że jest inaczej. Ale żeby to było możliwe, no to trzeba zacząć od akceptacji samego siebie właśnie w tym spektrum swoich mocnych i słabych stron.
Tak, zdecydowanie. I trzeba po prostu o tym mówić. Trzeba mówić o tym otwarcie, że ja czegoś nie potrafię. Powiem wam tak, kiedy na przykład w klasie proszę uczniów o pomoc i mówię o tym, że wy umiecie to lepiej i dziękuję ci, że to zrobiłeś. Na przykład pamiętam, jak potrzebowałam podłączyć sprzęt w klasie i natychmiast znaleźli się chłopcy, którzy byli w tym naprawdę mocniejsi ode mnie. Jacy oni byli dumni z siebie. I to naprawdę nie ubliża dorosłemu człowiekowi, że on czegoś nie potrafi. No pewnie gdybym musiała, to bym to zrobiła, ale z dużą radością przyjęłam tą pomoc. I teraz ważne jest to, że jeśli akceptujemy siebie, to łatwiej przyjmujemy porażki. Przyjmujemy to, że czegoś nie potrafimy, jeżeli siebie akceptujemy i mamy świadomość swoich zasobów, tego, kim jesteśmy, co potrafimy. No bo to tak naprawdę jest, chodzi tak naprawdę o te proporcje. Jeżeli my się czujemy ze sobą dobrze, to nie ma sprawy, że czegoś nie potrafimy. I tak samo jest z dziećmi. Ważne jest to tak naprawdę, żeby te dzieci wiedziały, że ta porażka to nie jest koniec świata, to nie określa jego, bo czasami dzieci, my dorośli też zresztą, kiedy nam się coś nie uda, to tak naprawdę zapadamy się w taką czarną dziurę i teraz już nic nie ma sensu. Ja widzę czasami, jak dzieci to przeżywają, jak coś się stanie, jak dostaną jakąś złą ocenę, jak coś im nie wyjdzie, jak coś się nie uda, to jest absolutnie koniec świata. To jest po prostu tak jakby po prostu już nic więcej nie mogło ich dobrego w życiu spotkać. Więc myślę sobie, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby nauczyć te dzieci tego, że to nie określa ciebie, że tobie się nie udało, to nie znaczy, że jesteś nieudacznikiem. To nie znaczy, że jesteś do niczego. To nie znaczy, że nie uda ci się za kolejnym razem. Że być może na przykład trzeba to zrobić jeszcze raz, spróbować w jakiś inny sposób. I wiecie co? Dla mnie też jest bardzo ważne to, że my dorośli często mamy duży problem w ogóle, bo o co chodzi z tą porażką? Porażka to często jest błąd, a my dorośli często mamy problem, żeby przyznać się do błędu. Żeby po prostu powiedzieć, źle myślałem, źle zrobiłem, teraz zrobię inaczej. I teraz ważne jest, żeby zobaczyć sobie, że takie przyznanie się do błędu, ono jest takie w poczuciu godności, uczciwości i to po prostu budzi szacunek. Warto jest sobie zobaczyć, że kiedy mamy w otoczeniu ludzi, którzy potrafią po prostu przeprosić nas za coś albo powiedzieć, że popełniłem błąd, to my szanujemy tych ludzi. To my mamy poczucie, że oni są po prostu prawdziwi, że to jest takie godnościowe. I teraz...
Ale żeby tak było, to musimy ich zaakceptować. Zaakceptować ich słabości, ich silne strony. I teraz, jeżeli zaakceptujemy to u dziecka, to dziecko samo siebie też zaakceptuje.
Zgadza się, ale też chcę powiedzieć o tym właśnie, że jeżeli my potrafimy się przyznawać do błędu i nie robimy z tego dramatu, nie drzemy szat, to nie jest informacja o tym, że teraz my jesteśmy już do niczego, bo popełniliśmy błąd. Chodzi o to, że kiedy pisałam z dziećmi kontrakt klasowy, to napisaliśmy sobie, że można się mylić i uczyć na błędach. Przyznam się, że pierwszy raz zobaczyłam to u mojej koleżanki i bardzo mnie to zachwyciło. I pomyślałam sobie, rany, czemu wcześniej o tym nie pomyślałam, żeby to wpisać? I teraz przypominam o tym cały czas dzieciom, że można się mylić i uczyć się na błędach i nie ma w tym nic złego. I to jest szalenie po prostu ważne. Kolejną rzeczą jest to, że my dorośli, jeżeli popełniamy błędy, które krzywdzą innych, a to się czasem zdarza, to musimy po prostu przepraszać i również przepraszać dzieci. Jeżeli my pokazujemy dzieciom, że można popełnić błąd, że można się z niego wycofać, że można to poprawić, że można przeprosić, to wtedy to popełnianie błędów już nie ma takiego ciężaru gatunkowego.
Tak, nie jest ostateczne.
Tak, to nie jest coś, co po prostu zabija nas. To nie jest coś, co powoduje, że ja już nie mogę. Pewnie, że dużo odwagi potrzeba, żeby na przykład pójść i przeprosić kogoś, kogo się chcący czy niechcący obraziło, że mu się coś zrobiło na przykład złego. Ale jednak, kiedy dzieci mogą zobaczyć to, że my to robimy, to też mogą mieć poczucie, że to nie jest sytuacja ostateczna. Bo to bardzo często jest tak, że też my dorośli, kiedy kogoś na przykład obrazimy, to potem mówimy, bo on był głupi, bo jemu się to należało, zaczynamy tego człowieka unikać, zaczynamy po prostu myśl o nim myśleć w obronie swojego ego. Natomiast to nie jest jedyna droga. I teraz, wiesz Paweł, odwołując się do tego, do tej rywalizacji jeszcze, chcę powiedzieć o tym, że to jest często taka też rywalizacja o rację. O to, że jeżeli...
Co jest bardziej mojsze, tak?
Tak. I teraz chodzi o to, że jeżeli my koniecznie chcemy mieć rację, to żadnego konfliktu nie da się rozwiązać. Żadnej trudnej sytuacji nie da się rozwiązać. I to jest kolejna rzecz tak naprawdę, której musimy uczyć dzieci tego, że no, każdy ma tą swoją mojszą mojszość, tak? Że teraz masz w granicach takich, że nie krzywdzisz innych ludzi, masz prawo mieć swoje potrzeby, swoje myśli, swoje działania. I teraz właśnie o to chodzi, że żebyśmy też nie rywalizowali o to, że jest tylko jeden sposób na rozwiązanie jakiejś sytuacji, że jest tylko jeden sposób życia, jeden sposób myślenia, że dzieci też to robią. Też to robią, ale nauczyły się od nas dorosłych, że teraz one rywalizują o to, kto myśli lepiej, kto zrobił lepiej na przykład, kto ma rację.
No ale to wycina tak naprawdę drugą osobę, bo jestem skupiony tylko i wyłącznie na sobie. Oczywiście to nie jest coś takiego, co możemy nazwać narcyzmem, bo to jest zupełnie inna kwestia i to jest zaburzenie osobowości. Natomiast tutaj to skupienie na sobie polega na tym, żeby zagarnąć to do siebie, czego inni nie dostaną. To wynika z rywalizacji. To jest taki brak przyzwolenia na to, żeby inni mieli to, co ja. No, tak. Bardzo egoistyczne i egocentryczne zachowanie.
Tego łatwiej jest uczyć wtedy, kiedy dziecko jest małe, na przykład, ponieważ dając wagę, wzmacniamy z nim poczucie wartości i taką samą akceptację. Takie proste rzeczy, naprawdę to są absolutnie banalne, proste rzeczy. Takie mówienie do dziecka, tak w cudzysłowie, widzę cię. Czyli na przykład, o, jak tam coś robisz ładnie. O, tu jak wysoko się bujasz na przykład. Albo szybko zjechałeś na zjeżdżalni. Albo nie wiem, fajnie się tym samochodzikiem bawisz. Takie widzę, co robisz. Tak naprawdę. Chodzi o to, że widzę, co robisz, czyli jesteś dla mnie ważny, bo jeśli mówimy do dziecka, dobra, idź się pobaw, bo ja tu mam ważniejsze sprawy na głowie, bo mecz akurat jest, a przecież wiadomo, że dziecko jest ważne, ale nie od fazy półfinałowej w górę, tak? I to jest bardzo istotne, żeby to dziecko zobaczyło naszą akceptację. I to wtedy wszystko będzie dobrze. Natomiast chcę jeszcze się odnieść, przepraszam, bo na początku powiedziałem, że jestem absolutnym przeciwnikiem rywalizacji. I chcę powiedzieć, że jest jeden wyjątek. Jest jeden wyjątek dla mnie przynajmniej. Mianowicie rywalizacja, porównywanie się do samego siebie. Do samego siebie sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, sprzed roku. Zauważyłem, jakieś były mistrzostwa, już nie pamiętam, co to było, mistrzostwa świata czy olimpiada w lekkiej atletyce i tam polski biegacz jakieś bardzo, bardzo dobre miejsce zajął i on nie mówił o tym, że zajął tam drugie miejsce czy pierwsze, w ogóle o tym nie mówił. Tylko mówił o tym, że w zeszłym roku to miał ten czas tam 27,3, a teraz miał 26,9. Jakby w ogóle nie interesowało go cała ta reszta, bo on porównuje się z samym sobą, walczy tak, ze sobą.
Zanotował progres.
Zanotował progres. I to jest coś ważnego dla niego. Ja, akurat w mojej dziedzinie porównywanie się z kimkolwiek jest bez sensu kompletnie, no bo jak zobaczymy, no to każdy inaczej maluje. No jak porównać Picassa do, nie wiem, do Malczewskiego, tak? No nie da się. Może mi się podobać bardziej coś, ale to tylko tyle.
No, to prawda.
Zostańmy z tą myślą na chwilkę. Teraz półmetek nocnych światów i wrócimy do Państwa za momencik, już po przerwie i w nowej dacie. A przypomnę, że tego wieczora w nocnych światłach w ramach comiesięcznego cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy, debatujemy o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą. Beata i Bogdan Janowcy nam w tym pomagają, żebyśmy zgłębili to zagadnienie. Pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są naszymi ekspertami tego wieczora i zarazem współtwórcami cyklu, bo tak nas wychowano. A Państwo macie cały czas nieustannie przez 120 minut trwania nocnych świateł, a więc jeszcze przez połowę programu, szansę na to, by się wypowiedzieć na Facebooku, na profilu Radia Plus, gdzie jak zawsze zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, do zadawania pytań. Wracamy za chwilkę, północ właśnie minęła w tym momencie. Od 4 minut jest już piątek, 8 grudnia, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wielka uroczystość, proszę Państwa, i święto obowiązkowe. Dzisiaj kto się czuje związany z Jezusem i Maryją, to leci do kościoła na Eucharystię, bo to wielka uroczystość. A my w Nocnych Światłach od ponad godziny debatujemy o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą. To w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, który co miesiąc w Nocnych Światłach się pojawia. Beata i Bogdan Janowcy, nasi eksperci tego wieczora, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo, jak zawsze, jesteście nie tylko biernymi słuchaczami, ale współtwórcami tego programu, w związku z czym zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi refleksjami, przemyśleniami. Na to miejsce jest, jak zawsze, tam, gdzie zwykle, od ponad 10 lat, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Z tą rywalizacją to jest tak, że jak już wspomniałem na samym początku, że ambiwalentnie Państwo podchodzicie do tego i rzeczywiście nie da się jednoznacznie tak ułożyć wszystkiego, że rywalizacja to jest coś, czego absolutnie należy unikać. No, jest to pewnego rodzaju także motor rozwoju, chociażby tutaj Barbara Katarzyna zwraca na to uwagę. Czy dzięki rywalizacji nie pokonujemy własnych lęków i słabości? Czy rywalizacja nie skłania nas do chęci bycia lepszym i czy dzięki niej uświadamiamy sobie naszych słabości i w końcu w czym jesteśmy dobrzy? No i patrzę tutaj na to, co napisał Tomasz. Miałem apodyktyczną, despotyczną mamę, oduczyłem się jakiejkolwiek rywalizacji z kimkolwiek. Zero ambicji w czymkolwiek. Panie Tomaszu, może tak, ale może zyskał pan na tym, może w trudny sposób, ale jakąś umiejętność, która pozwala panu na to, żeby rozwijać właśnie współpracę, a nie rywalizować. Niech pan się sobie przyjrzy, bo nie ma co się skreślać aż tak mocno. Owszem, to pewnie jest jakieś doświadczenie i to bardzo trudne dla pana, ale jeżeli coś nam się, że tak powiem, w życiu kurczy, to w innym miejscu może tam tego przybywa. Jeszcze będziemy o tym mówić. I faktycznie, jak czytałem różne opracowania naukowe przed naszą dzisiejszą rozmową dotyczące rywalizacji, no to nie sposób nie zwrócić uwagi, że niektórzy z socjologów zajmujących się tym tematem uważają, że rywalizacja ma swoją jasną stronę. Na przykład bez niej nie moglibyśmy osiągać wielu rzeczy w kulturze, sporcie, w nauce właśnie chociażby. I jak często my sami tutaj podkreślamy w naszych rozmowach, że rozwój następuje zwykle na drodze ścierania się niezgodnych czy nawet rywalizujących ze sobą poglądów i ich uzasadnień, ale jeżeli prowadzimy to w formie sporu, no to rzecz jasna, z tego zawsze coś może wyniknąć, jeżeli jest tak, że ten spór rzeczywiście jest nastawiony na to, żeby jednak przekonać drugą stronę, ale równocześnie przyjąć argumenty, no to znaczy słuchać drugiej strony, a nie tylko próbować ją, że tak powiem, zbić, rywalizować po to, żeby ją rozjechać. I to jest, myślę, bliskie takiej teorii współpracy i rywalizacji, która została stworzona przez Mortona Deutscha, następnie rozszerzona przez Davida Johnsona. I oni twierdzą, że ta rywalizacja to jest taką strukturą celów, w której ludzie osiągają swoje korzyści tylko wtedy, gdy nie zrealizują ich inni. A więc dochodzimy do tego momentu, w którym już stwierdziliśmy, że rywalizacja w gruncie rzeczy skupia osobę rywalizującą wyłącznie na sobie, na wyłączeniu pozostałych osób, na wyeliminowaniu ich, zagarnięciu tego dobra, które to jest taki trochę pies ogrodnika, można powiedzieć, że może nawet nie ugryzie tego, co inni mogliby jakoś przyjąć i mogłoby im pomóc, ale zagarnę to, żeby im pokazać, że ja jestem lepszy od nich. I nawet jeżeli są teorie takie psychologiczne, które pokazują, że istnieją zarówno pozytywne i negatywne strony rywalizacji, no to jednak wszyscy, zarówno ci, którzy pokazują jedne i drugie strony, twierdzą jedno, że występuje bardzo osłabiona komunikacja u osoby, która rywalizuje, ponieważ chęć zyskania przewagi doprowadza często do wprowadzenia drugiej strony w błąd, budowania fałszywych obietnic, stosowania jakichś taktyk przewagi, pochlebstw, dezinformacji. To wszystko, co ciekawe, jak twierdzą osoby badające to zagadnienie, ta chęć bycia lepszym zabija racjonalność działania. I tutaj dochodzimy chyba do takiego momentu, w którym naprawdę trzeba się zastanowić, czy człowiek zaślepiony potrafi robić coś dobrego. No to tutaj nawet wchodzimy chyba w takie kategorie etyczne, bo wczytując się w te opracowania naukowe, psychologiczne i socjologiczne, ewidentnie wynika z nich, że koncentracja na chęci wygrania i pokonania rywala, a nie na samej aktywności, sprawia, że rywalizacja jest uznawana przez naukowców za jeden z najistotniejszych czynników obniżających motywację wewnętrzną. To wydaje się paradoksalne, ale jak tutaj zgłębiłem parę opracowań naukowych, wynika to z wielu badań naprawdę to samo. Więc, proszę Państwa, i tutaj to kieruję zarówno do pani Barbary Katarzyny, ale i do wielu z naszych słuchaczy, no naprawdę wydaje się, że stoimy wobec pewnego paradoksu, który pokazuje, ja rywalizuję, więc im jestem lepszy, tym więcej będę miał, ale tutaj okazuje się, że im więcej będę miał, tym mniej będę miał.
Tak. Tak, zgadzam się z Tobą. To znaczy, ta rywalizacja jest takim dużym obciążeniem emocjonalnym i jest tak nacechowana lękiem przed oceną. Rywalizacja to jest cały czas sprawdzanie, jak ja mam się na tle innych, jak gdzie ja się plasuję. Jest to pewne uwikłanie, można by powiedzieć. Taka niemożność odpuszczenia na chwilę, bo jeżeli ja biegnę w tym wyścigu i ja na chwilę odsapnę, to inni mnie prześcigną. W związku z tym warto jest sobie zobaczyć, że to jest człowiek, który cały czas żyje w bardzo dużym stresie. I chcę powiedzieć o tym, że bierze się to stąd, że ten człowiek ma takie musiki. Można by powiedzieć, muszę być najlepszy. Warto jest zwrócić uwagę na ten język. Muszę, to jest język niewolnika. Muszę. Ci ludzie w ten sposób do siebie mówią. To nie jest tak, chcę się starać. Chcę się postarać, chcę to zrobić. Chcę, zakłada pewną wolność. Chcę się postarać, ale nie nakładam sobie tak naprawdę tej konieczności bycia najlepszym. Chcę być dobry, chcę robić postępy, chcę się starać. Być może to zakończy się jakimś sukcesem, ale nie możemy tego z góry zakładać po prostu, że to ten sukces będzie. Oczywiście można mówić o tym, że ta rywalizacja, rzeczywiście wielu na przykład naukowców rywalizowało ze sobą, chcąc dokonać jakiegoś odkrycia na przykład.
Pytanie, czy gdyby nie rywalizowali, to by odkryli, czy nie?
Właśnie. I teraz zobaczmy sobie, to jest w skali mikro i w skali makro. Jak łatwo jest sobie zobaczyć, że gdybyśmy globalnie zaczęli współpracować ze sobą, mówię o świecie, o państwach, to dużo lepsze, większe byłyby korzyści. Odkrycia, korzyści dla całego społeczeństwa na naszym globie, dla ludzkości, tak? Niż to, że tak naprawdę to jest rywalizacja, wyścig zbrojeń. Tak jak mówiłeś, Paweł, rywalizacja powoduje, że zaczynamy różne gry między sobą prowadzić. I w skali mikro jest tak samo, czy w skali jednego państwa, czy w skali przedsiębiorstwa, czy w skali szkoły, czy rodziny. Jest to dowiedzione, że jeżeli ludzie zaczynają ze sobą współpracować, to nawet jeżeli ktoś do tego całego projektu dołoży tylko 1% tej wartości dodanej, to jest ten 1%. I teraz, jeżeli współpracujemy, to zawsze jest to jakaś wartość dodana. Zawsze jest ktoś, kto, nawet jeżeli zada głupie pytanie w dyskusji, to głupie pytanie może nam uświadomić coś tak naprawdę.
No tak, tak, to może być początek czegoś. To... Bo kiedy się zapędzimy w tej rywalizacji, to potem powstają takie sytuacje, że na przykład zaczynamy rywalizować w relacji, tak? Jakiejś tam, no, małżeńskiej nawet też. Widzieliśmy, pracujemy już z parami od wielu lat, więc widzieliśmy już wiele takich par, gdzie była rywalizacja o to, kto rządzi, tak? Rywalizacja o dominację w tym związku. I na przykład powiem, no, łatwo sobie wyobrazić współpracę w związku, tak? Ja zrobię to, bo to umiem to, to lepiej zrobię, ty zrób to, bo ty w tym jesteś lepsza. I wszystko działa. Natomiast gorzej zaczyna się, kiedy jedno drugiemu wyznacza zadania. Ty masz zrobić to, a ja będę robić tamto. A może ja nie chcę tego robić akurat na przykład. I zaczyna się rywalizacja, bo jeśli ktoś nie umie współpracować, a ludzie, którzy rywalizują, często po prostu nie potrafią potrafią współpracować, no to zaczynają się schody. No. Bo już wtedy nie umiem tego nawet zrobić, choćbym chciał. Jedyne, co wiem, to, że muszę wywalczyć sobie pozycję, bo będę wtedy dobrze zarządzał.
No tak, i z rywalizacją wiąże się wiele przekonań i to są takie przekonania, że partner, czy kolega, czy współpracownik to twój wróg, bo to jest ktoś, kto tobie zagraża twojej pozycji na przykład. Takie przekonanie, że świat to jest arena walki, że w konflikcie musi być wygrany i przegrany, czyli tak naprawdę gdzieś zaczynamy funkcjonować jak tacy wojownicy, ale niekoniecznie zawsze jesteśmy uczciwi, bo tak jak powiedziałeś, Paweł, to skłania jednak do różnych forteli, do różnych podstępów, bo to jest tak naprawdę być albo nie być. To jest wygrana za wszelką cenę.
A tu już
i wszystkie chwyty dozwolone.
Tu już jest tylko krok do takiego czegoś, że ponieważ my zaczynamy kombinować, zaczynamy szukać jakiegoś fortelu, żeby wygrać, no to ten drugi na pewno też. W związku z tym przestajemy sobie nawzajem ufać. Zaczynamy podejrzewać się o różne świństwa i tak dalej, no bo skoro rywalizujemy i skoro ja zaczynam kombinować, to pewnie ty też.
No to bardzo ważne jest, co powiedziałeś, dlatego, że my mierzymy ludzi swoją miarą.
Mierzymy ludzi swoją miarą, tak. Mhm. I ponieważ na dodatek jeszcze rywalizujemy już od dziecka i cały czas jesteśmy w tej rywalizacji, to skoro w dzieciństwie musieliśmy zasługiwać na uwagę rodziców i na ich miłość, no to w życiu dorosłym też uważamy, że trzeba na miłość czy uwagę trzeba zasłużyć. Czy nie ma takiej sytuacji, że to jest po prostu jestem z tobą, bo chcę z tobą być. Jeżeli jesteś ze mną, to pewnie coś knujesz, pewnie coś ode mnie chcesz. I to jakby to bardzo trudne jest do wykorzenienia takie coś, że my tak bardzo się upieramy przy tym, że ty musisz zasłużyć na tą moją miłość, czy na tą moją uwagę. Bo skoro ja muszę, całe życie musiałem zasługiwać, no to ty też musisz, więc zrób coś.
Mhm, tak. I mówimy dzisiaj o dzieciach, więc chcę powiedzieć, że dzieci, które mają bardzo silne, tak silną potrzebę rywalizacji, bardzo dużo tracą, dlatego że one nie potrafią współpracować. One nie chcą współpracować.
Nie chcą, tak.
Często te dzieci albo, i to jest takie zero-jedynkowe, albo narzucę wszystkim moje rozwiązania i moje pomysły, albo ja się nie bawię, albo ja nie robię z wami tego. I tu jest też duży problem, że gdzieś ta nauka współpracy jest bardzo ważna. I tak jak mówiłam, ona jest tym bardziej trudna dzisiaj, kiedy mają dzieci taką tendencję do tego, żeby zaspokajać potrzeby tylko własne. Znaczy, nie chcę też tak, że tak powiem, narzekać, bo jest bardzo dużo też dzieci, które mają dużą wrażliwość i one rzeczywiście widzą potrzeby innych i mają bardzo dużą delikatność, ale to też widać bardzo, że w tych rodzinach tam się nie rywalizuje. Tam się po prostu współpracuje, tam się współdziała. I też naprawdę to widać po prostu jak w soczewce, że kiedy rozmawia się z rodzicem, który też przychodzi, pyta, co może zrobić, jak może pomóc, pyta, co my możemy dla niego zrobić. On jest taki nastawiony po prostu na relacje, na współpracę. To widać, że to dziecko wychowane w tym domu, gdzie ci rodzice w taki sposób myślą, ono jest tak ukształtowane. Ono ma tą właśnie ten słuch taki społeczny. Ono ma wrażliwość.
No to jest, akurat jak Państwo słyszycie, najlepszym dowodem tego, że dzieci potrafią czerpać z rodziców nie tylko ich wady, ale również zalety. Więc oby takich rzeczy, takich sytuacji było jak najwięcej. Zachęcamy Państwa do tego, żeby się wsłuchać w dzisiejszy temat, bo mam przekonanie, że dotyczy on wielu z nas, nie wyłączając mnie, rzecz jasna. Rozmawiamy bowiem o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą w ramach cyklu comiesięcznego, bo tak nas wychowano. Dzisiaj w Nocnych Światłach gośćmi są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Państwo, którzy nas słuchacie, jesteście także współtwórcami programu, więc jeżeli ktoś chciałby dodać swój komentarz, myśl, bądź zadać pytanie, podzielić się refleksją, to zapraszamy na profil Radio Plus facebookowy pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Tam jest forma wymiany myśli. W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy w ramach comiesięcznego cyklu, bo tak nas wychowano, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są naszymi dzisiejszymi ekspertami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami. Bogumiła napisała do nas: pomiędzy mną i siostrą bardzo długo miała miejsce rywalizacja, często powiązana z zazdrością i doświadczeniem braku poczucia wartości. Dopiero odległość i życie w zupełnie innych środowiskach pomogła częściowo to zmienić. Są jednak osoby, które tego zmienić nie potrafią. No ale to, co napisała pani Bogumiła, jest kolejnym potwierdzeniem tego, że ta rywalizacja o względy rodziców, czy nawet o pozycję w stadle rodzeństwa, no, bywa naprawdę ciężkim doświadczeniem. Ale wracając do wątku tego, że nie każde osoby potrafią to zmienić, kolejne opracowanie, które chcę tutaj przytoczyć, dotyczy psychologii pracy. I w opracowaniu, z którym się zapoznałem, zwrócono uwagę na to, że osoby, które mają skłonność do rywalizacji, kiedy w jakiś sposób zostaną zmuszone do zaprzęgnięcia w pracę zespołową, wywołują często konflikty. Jeżeli nie mogą osiągnąć swojego celu, popadają w próżniactwo społeczne. Rozpraszają odpowiedzialność, albo jeżeli nie mają możliwości wysforowania się na czoło tej grupy, w której pracują, zaczynają być konformistami, czyli podejmują po prostu nie swoje decyzje. Albo wpadają w syndrom grupowego myślenia, czy syndrom, można powiedzieć, ogłupienia grupowego. Jeżeli nie mogą zrealizować swojego celu, to stają się bierne, albo rozbijają tę grupę, bądź z niej wychodzą. W każdym razie, na co zwrócił uwagę autor opracowania, że na pewno zwiększa swoim zachowaniem skłonność do ryzyka u osób, z którymi współpracuje. i ukierunkowuje je przez swoje dyskusje, przez swoje zachowania na takie bardziej indywidualistyczne sposoby zachowania, a więc w gruncie rzeczy rozbija tę grupę i powoduje, że każdy w tej grupie chciałby jednak w jakiś sposób osiągnąć taki cel, który można, do którego można dojść, tak jak sugeruje osoba rywalizująca, tylko i wyłącznie na drodze rywalizacji. A więc osoba rywalizująca w grupie, w zespole, w gruncie rzeczy jej szkodzi. Dlatego no, teraz będziemy rozmawiać o tym, jakie korzyści płyną ze współpracy, no bo jednak, jak widzimy, rywalizacja, wbrew temu, co bardzo często słyszymy, że rywalizacja w grupie jest dobra, no to warto się zapoznać jednak z pewnymi opracowaniami, które niekoniecznie idą w myśl tego, co niesie taki przekaz społeczny, który zapewne jest oparty tylko i wyłącznie na pewnych potrzebach, które chcą osiągnąć jakieś środowiska, które z rywalizacji widocznie czerpią pewne korzyści. Bo co daje współpraca? Współpraca daje poczucie odpowiedzialności, daje efektywność, aktywność i zaangażowanie, ale co ważniejsze, oszczędność czasu i nakładu pracy. Jeżeli tutaj kiedyś w cyklu na budowie relacji mówiliśmy o takiej równowadze między pracą a życiem prywatnym, co jest takim samonapędzającym się dobrym mechanizmem, jeżeli umiemy efektywnie pracować i poświęcać odpowiednio dużo czasu rodzinie, to i w jednym, i w drugim obszarze odnosimy sukcesy. Mniejszy nakład kosztów, wzrost kompetencji, to jest bardzo istotna rzecz przy współpracy i skłonność do innowacyjności, do poszukiwania nowych rozwiązań. To jest jedna z cech, które są bardzo cenione, no i na pewno nie osiąga się, jak twierdzą badacze zagadnienia, drogą rywalizacji, tylko właśnie współpracy. Bo tylko dzięki lepszej atmosferze w pracy możemy osiągnąć takie więzi społeczne, które pozwalają na to, że ci, którzy w tej grupie się znajdują, wspierają się, a rywalizacja nie daje możliwości wspierania się.
Mhm. I to jest bardzo ważne, dlatego że pracujemy dobrze wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie. Jeżeli pomyślimy sobie o tym, że nasze dzieci staną się kiedyś ludźmi dorosłymi, to warto zwrócić uwagę na to, że większość dzisiaj pracodawców stawia na umiejętność pracy zespołowej.
Bo, tych nowoczesnych pracodawców.
Tych nowoczesnych pracodawców.
Jeszcze jest trochę takich starej daty, którzy właśnie dzieli rząd.
Tak, ale jednak teraz, kiedy wychowujemy nasze dzieci, to wychowujemy do przyszłości. I tak jak powiedziałeś, Paweł, przywołałeś te różne badania, to jest to coraz bardziej wiedza powszechna, że współpraca przynosi bardzo wiele korzyści. Ale nie tylko takich korzyści pod tytułem, że możemy być innowacyjni, że mamy więcej pomysłów, że to jest tak naprawdę bank pomysłów, że możemy robić burzę mózgów, bo jeżeli jest jakiś zespół, który składa się z różnych osób, różnych osobowości, o różnych doświadczeniach, różnych zdolnościach, to nas po prostu ubogaca, to jest jedno, ale również kiedy mamy poczucie, że stworzymy taki zespół, że my ze sobą współpracujemy, to możemy liczyć na wsparcie, możemy liczyć na wzajemną pomoc. To daje też duże poczucie bezpieczeństwa, dlatego że kiedy tworzymy taki zespół, dlatego że każda z tych jednostek może tego dnia być słabsza na przykład. Może nie mieć tyle energii i takich możliwości, a jednak zawsze jest ktoś, kto taki najmocniejszy koń, który dzisiaj pociągnie na przykład.
Właśnie, bo łatwo sobie wyobrazić zaprzęg kilku koni, czwórka, szóstka, dwójka, wszystko jedno. I tak naprawdę, kiedy na to patrzymy, one ciągną jakiś wóz na przykład, czy jakąś karetę, czy coś tam, ale my nie wiemy, który z tych koni tak naprawdę jest słabszy, który mocniejszy. One wykonują swoją robotę, bo pracują w zespole.
Tak jest.
Pojedynkę żaden by tego nie wyciągnął ciężaru, na pewno.
Mhm. I właśnie to wsparcie, ta wzajemna pomoc, one są bardzo ważne, bo przy okazji tak naprawdę uczymy się dawania i przyjmowania. Udzielania komuś pomocy i przyjmowania pomocy. Powiem tak paradoksalnie, wcale to nie jest takie proste. Jest bardzo wiele dorosłych osób, które nie potrafią przyjmować pomocy, które to wprawia po prostu w zakłopotanie. Natomiast jest to naturalna kolej rzeczy, że kiedy funkcjonujemy w jakiejś grupie, to raz coś możemy komuś ofiarować, a raz możemy po prostu to przyjąć. I kiedy jesteśmy w grupie i kiedy to jest dobrze funkcjonująca grupa, możemy mieć też poczucie takiej siły, poczucie ważności, możemy czuć się potrzebni. Te takie codzienne łaski, które dostajemy w takich interakcjach społecznych, kiedy po prostu mówimy coś, a ktoś mówi, oj, świetny pomysł, to może zrobimy to jeszcze w taki sposób. Czujemy się po prostu częścią tego zespołu. To
jest
coś...
poczucie przynależności.
Tak.
No właśnie, ale to poczucie przynależności to jest jednak, myślę, że ma korzeń w bardzo głęboko istniejącej w naszej ludzkiej osobie potrzebie wspólnoty. Tak, że ta współpraca we wspólnocie nie ma miejsca na rywalizację. Po prostu to jest jedno z tych badań, które tutaj cytowałem, wskazywało na to, że osoby o cechach rywalizacyjnych są bardzo źle postrzegane społecznie.
Mhm.
Bez względu na płeć.
Zgadza się.
Tak,
więc
zgadza się.
We wspólnocie taka osoba nie ma szans zaistnieć, bo ona burzy strukturę wspólnoty, która polega na dobrych relacjach po prostu.
Mhm. No tak, i też wspólnota, to jest bardzo ważne, ona daje też poczucie bezpieczeństwa, bo to właśnie w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy słabsi, kiedy akurat to nie jest nasz dzień na bycie kreatywnym, to w tej grupie jednak my jesteśmy częścią tego zespołu. I tak jak i ten zespół widzi, że dzisiaj jesteśmy słabsi, ktoś pociągnie. I to jest po prostu absolutnie wspaniałe. Ale też myślę sobie o tym, że to daje takie poczucie radości. I każdą radość przyjemniej przeżywa się we wspólnocie niż samemu.
Ja na przykład nie lubię komedii oglądać sam. Mhm. Nie lubię. Po prostu jak z kimś oglądam i się śmieję, to jest o wiele zabawniejszy ten film niż wtedy, kiedy się samemu oglądam. Mhm.
Ja też mam takie poczucie, że kiedy robię coś w jakiejś grupie, to to się uda, to mamy takie poczucie satysfakcji, możemy tak sobie przybić piątki, powiedzieć tak super, jest, daliśmy radę. I naprawdę ta radość jest większa niż ta radość taka indywidualna. No i właśnie ta możliwość dzielenia się tą radością jest taka ważna. Ale również, jeżeli mówimy o dzieciach, to współpraca uczy dzieci organizacji. One muszą pomyśleć o tym, kto, co, kiedy i jak zrobi. I jeżeli, powiem tak, ważne jest, żeby organizować po prostu takie dzieciom zajęcia, czy w rodzinie, czy w szkole, czy w przedszkolu, gdzie dzieci muszą ze sobą współpracować, dlatego że one opracowując ten plan, zaczynają przechodzić do działania i chodzi o to, że często dzieci, które nie współpracują ze sobą, nie mają pojęcia o tym, że jakieś działania potrzebują materiałów, potrzebują czasu, potrzebują podziału ról, potrzebują zaangażowania wszystkich członków zespołu. Bardzo często jest to takie teoretyczne. Mam takie poczucie, że za mało jest jednak cały czas właśnie takich działań wspólnotowych i współpracy. Muszę też powiedzieć o tym, że jest jednak, tak jak patrzę z perspektywy szkoły, sporo takich rodziców, którzy uczą dzieci współpracy, no bo gdyby tak nie było, to myślę, że miałabym dużą trudność, żeby coś zorganizować. Na przykład mam w klasie takie dzieci, które są no takimi do tego stopnia samograjami, że przychodzą do mnie i pytają, a co mogę zrobić? Albo a co możemy zrobić? A za chwilę przychodzi jeszcze ktoś i mówi, a czy ja mogę z nimi? I to jest takie naprawdę bardzo gdzieś tam cieszące. Pewnie, że są jeszcze takie dzieci, które pozostają gdzieś na uboczu, ale prawdą jest, że kiedy poproszę je o to, żebyśmy zrobili coś razem, to one też się wtedy angażują. I myślę sobie, że a z kolei, jeżeli myślę o rodzicach, to odbywa się bardzo wiele różnych takich akcji rodzicielskich, również poza szkołą, gdzie rodzice na przykład zapraszają inne dzieci, gdzie organizują im jakieś zajęcia. To jest coś, co jednak uczy tej współpracy i to jest bardzo ważne. I dla mnie na przykład jest bardzo ważne to, że u mnie w szkole, która jest szkołą integracyjną, gdzie mamy dużo dzieci z różnymi trudnościami, różnymi niepełnosprawnościami, to, że te dzieci, które nie mają żadnych problemów zdrowotnych, współpracują z dziećmi, które są w jakiś sposób niepełnosprawne, też jest bardzo ważne.
Mm-hmm. Ale ja mam taki pomysł na takie, żeby się Państwo zastanowili, jak dzieci uczyć takiej współpracy, takiej przynależności do grupy. Spróbujcie sobie usiąść któregoś dnia z dziećmi, czy z dzieckiem, czy z dziećmi. Ważne, żeby była cała rodzina. I wymyślcie, dokąd pojedziemy na wakacje. Pomysły mogą być najdurniejsze nawet i najbardziej wymyślone, nie wiem, że na Księżyc, ale tak na poważnie potraktujmy to, że każdy będzie mógł opowiedzieć o swoim pomyśle, dlaczego tak, a nie inaczej. Każdy pomysł zostanie zapisany. No w końcu na jakiś się zdecydujemy, niekoniecznie to musi być pomysł rodziców, ale na coś się zdecydujemy, ale pozostałe pomysły mogą zostać przełożone na przyszły rok. Tak, że w tym roku nas stać na to, ale może w przyszłym roku będzie nas stać na tamto. I że gdzieś to jest takie wciąganie tych dzieci w współodpowiedzialność, że gdzieś jako zespół wymyślamy coś, tworzymy jako zespół i jako zespół za to odpowiadamy też, tak? Że potem, nie wiem, kiedy przychodzi do tego wyjazdu, możemy się razem pakować, dziecko chce zabrać to, a tamtego nie chce zabrać, na przykład ono też ma prawo do wyboru. Wtedy, tak? Bo tutaj też jest bardzo ważne, żeby dziecko mogło decydować, żeby miało prawo wyboru.
No prawdą jest, że bierzemy odpowiedzialność za te rzeczy, które, z którymi czujemy się w jakiś sposób związani.
No,
no i tak jak my w szkole staramy się z dziećmi na przykład dbać o przestrzeń, czyli na przykład o klasę, o to, żeby w tej klasie było ładnie, o to, że zrobimy ładne dekoracje, tak samo w domu. No, zbliżają się święta w tej chwili i myślę sobie o tym, że jeżeli dziecko będzie miało poczucie, że ono też bierze udział w przygotowaniach do świąt, to będą również jego święta.
No jak dzieci nasze były małe, to razem z nami ubierali choinkę, wieszały te duże bombki na dole zazwyczaj, potem jak byli starsi, to wyżej, a jak już podrośli, to nie wiem, robili zakupy na przykład, albo piekli ciasta, czy tam różne rzeczy robili, prawda? I jakby, kurczę, no to są nasze wspólne święta, jesteśmy wspólnotą, rodzina jest wspólnotą, w związku z tym są nasze wspólne święta, to nie może być tak, że to ja robię to święto, tak? Mhm.
Do świąt jeszcze mamy chwilę i do końca Nocnych Świateł też. I to niestety z jednej strony długo, bo około 20 minut, ale zarazem krótko, bo to już będzie ostatnia część tego wydania Nocnych Świateł, w którym to wydaniu dzisiaj w ramach comiesięcznego cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały między sobą. Nasi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo też jesteście ekspertami, dlatego zapraszamy do współtworzenia programu. Pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus jest na to miejsce. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Po piosence wracamy na ostatni kwadrans dzisiejszego spotkania. Za 16 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans tego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora w ramach comiesięcznego cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały ze sobą, między sobą. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu, nasi dzisiejsi eksperci, są z nami. Państwo macie jeszcze około 15 minut, by pisać do nas na Facebooku, na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. I właśnie zaglądam, gdzie czytam tak. Od razu powiem, że tą ostatnią część, zanim jeszcze zajrzę do Facebooka, chcemy poświęcić na to, co może pomóc w zachęcaniu dziecka do współpracy i będziemy w tym kierunku zmierzać, ale ponieważ Państwa zapraszamy do pisania do nas, no to nie możemy pominąć tych wpisów, które na forum się znajdują. I Andrzej stawia takie pytanie. Co Państwo uważacie o modelu wychowania dzieci w Azji? Model ten jest ponoć uważany za jeden z najlepszych. No tutaj ze znakiem zapytania widzę. Czy europejski system wychowania to nie droga do tworzenia pokolenia malkontentów? Panie Andrzeju, no Azja, jak wiemy, jest największym kontynentem i mamy tam takie państwa jak Izrael, również Afganistan, Pakistan, Bangladesz, Indie, Chiny, mamy przecież azjatycką, syberyjską część Rosji, mamy Koreę Południową, Japonię, Koreę Północną, żeby wymienić tylko te kraje, które są tak powszechnie znane, nie zapominając o Indochinach, prawda, i archipelagu malajskim. No i mając różne doświadczenia z Azją, osobiste i nie tylko, no nie da się chyba jednoznacznie powiedzieć, że jakikolwiek model wychowania jest obowiązujący w Azji na każdej szerokości geograficznej czy długości. Bo takowego nie ma, bo tam jest tyle kultur, że nie da się chyba tego ujednolicić. Tam nie ma jakiejś urawniłowki. No. Nawet w takich Indiach, na takim subkontynencie indyjskim, no przecież jest tyle kultur. Tam są i chrześcijanie, i buddyści, i są grupy hinduistów, i one rywalizują często ze sobą także. Są kultury Sikhów, prawda? To jest mieszanka kultur, to nie jest przecież jednorodny kraj. No, to co mogę tutaj jakby od siebie dodać, rzeczywiście jeśli chodzi o to pana pytanie, czyli o model wychowania, to na ile moje pojęcie tutaj jakoś sięga tego zagadnienia, no to mogę się wypowiedzieć na temat kultury chińskiej i południowo-koreańskiej, gdzie ten model rywalizacyjny jest po prostu wręcz wpajany dzieciom, przynajmniej jeśli chodzi o Koreę Południową. W Japonii może nie jest aż tak, ale tamten element rywalizacji też jest bardzo mocno zarysowany, chociażby przez to, że bardzo duża presja jest na szkolnictwo wyższe, znaczy na pobieranie nauk w uczelniach wyższych i zdarza się tak, że windziarz w Japonii ma dwa fakultety, no ale po prostu nie ma dla niego pracy. Natomiast jego wyznacznikiem wartości jest to, że on te dwa fakultety posiada, jest z tego powodu bardzo dumny, chociaż generalnie biorąc pod uwagę strukturę społeczną jest pariasem. Więc nie wiem, czy to jest skuteczny model. Jeszcze jest jeden element, no, chiński sposób wychowania, który jest w ogóle taki bardzo, powiedziałbym, oschły i tam bardziej rywalizację budzi system społeczny niż taki rodzinny. Dzieci są tak dosyć z dystansem traktowane i to jest bolączka wielu dzieci. Może pan, tutaj zachęcam do poczytania czy obejrzenia filmów dokumentalnych, które są temu poświęcone, że jest to bolączka wielu dzieci, które po prostu nie potrafią wyrażać swoich uczuć, nie potrafią ich przekazywać swoim dzieciom, bo w domach nie było to praktykowane. Natomiast na koniec, żeby już nie przedłużać, to powiem pewną ciekawostkę. Moja córka właśnie wróciła z takiego dużego trekkingu z Laosu i Wietnamu. I no, a propos dzisiejszego tematu. Myślę, że to jest najlepsza kwintesencja tej rywalizacji a propos Azji. W naszej kulturze europejskiej alkohol pije się dla przyjemności, dla zabawy. Można wypić nawet sporo, butelkę wina, nawet podczas wieczora jakiegoś. Ja sam nie piję alkoholu, ale jakoś mnie w tym kierunku nie ciągnie, ale jest to element jakiejś naszej kultury. Gdzie pojawiał się europejski, jakiś taki rzymski, wywodzący się z rzymskiej kultury, jakiś szczep ludzki, to tam pojawiało się również wino. To jest jakiś taki element kultury europejskiej. No więc nawet jeżeli czasami wypije ktoś za dużo, to potem rano wstaje i sobie jakoś tam daje radę i jest w stanie znowu się jakoś tam, powiedzmy, tego alkoholu napić. Natomiast w Wietnamie picie wygląda zupełnie inaczej. To jest swego rodzaju pojedynek. Ludzie tutaj piją bardzo szybko i głównie po to, uwaga, żeby upić drugą osobę. I mają na to bardzo dużo sposobów. To trochę a propos tego, o czym mówiliśmy w przypadku osoby rywalizującej, która, mówiąc językiem potocznym, ściemnia po to, żeby zagarnąć jak największą część tego, do czego dąży. Otóż tam na przykład daje się większe kieliszki temu, z którym się rywalizuje, czyli gościowi. Na przykład wlewa się więcej alkoholu. Sobie na przykład nalewają wino ryżowe z mniejszą ilością procentów, które jest takiego samego koloru jak dużo mocniejszy alkohol, który nalewają gościowi, szczególnie Europejczykowi, żeby go pokonać. Dajmy na to, jeżeli są trzy osoby z autochtonów i jeden gość, no to trzy osoby wyzywają po kolei cię do picia i dla nich to będzie kieliszek na głowę, dla ciebie trzy. Gdy mężczyźni robią się pijani, a w Indochinach no, mieszkańcy źle znoszą alkohol, to ich żony przybiegają im z pomocą i wyzywają na dodatkowe szoty tego, z którym się pojedynkują, a na koniec wymyślają sobie różne wymówki, by nie pić, gdy są już wstawieni, natomiast nalewają jeszcze cały czas alkohol temu, z którym rywalizują. Tak więc, no, Azja rzeczywiście bywa szokująca dla nas. Ja myślę, że nie jest jakimś wzorem dla Europy, żeby z Azji czerpać, myślę sobie, te rywalizacyjne skłonności. I to może tyle. Kwestia wstępu, trochę to anegdota, ale generalnie temat jest poważny.
Mhm. Wiesz, kiedy mówiłaś o Japonii, to przypomniało mi się karoshi, czyli śmierć.
Ach tak, no karoshi, właśnie.
I tutaj, no właśnie, gdzieś myślę sobie też, że nie o to nam chodzi tak zasadniczo, że da się, czy w ogóle powinno się całkowicie wyeliminować rywalizację, bo myślę sobie, że wszyscy gdzieś mamy w sobie tą żyłkę rywalizacji.
Ale to, wybacz Beato, że jeszcze wejdę ci słowo, jest jeszcze jedna choroba japońska, stricte japońska, ona się nazywa hikikomori. To jest japoński wirus samotności i wyobcowania, który wynika z tego, że nie jest się w stanie doskoczyć do rywalizacyjnych pędów.
Dokładnie tak jest. Dokładnie
to są osoby, które potrafią spędzić prawie całe życie zamknięte w pokoju, nie wychodzą z niego. Jak umrą rodzice, to właśnie są zdani na łaskę losu.
Mhm. Tak jest. I wiesz co, Paweł, myślę sobie, że jeżeli mówimy o tym, co może pomóc w zachęcaniu dzieci do współpracy, to najważniejsza jest nasza postawa i nasze przekonania. Jeżeli rodzic jest przekonany, że rywalizacja jest dobra i że trzeba dziecko wkręcać w tą rywalizację, jeżeli to dziecko ma być spełnieniem niespełnionych marzeń, oczekiwań rodziców, mnóstwo jest takich rodziców, którzy chcą wychować czempiona, którzy chcą wychować...
Nie wychowują, tak, hodują czempiona.
Tak, tak. I teraz ważne jest to, żeby sobie zobaczyć, że w dobie problemów emocjonalnych i jeśli wrócimy tutaj na nasz polski grunt, na to i zobaczymy sobie, jak wiele dzieci ma problemy psychiatryczne w tej chwili, jak wiele dzieci ma problemy z depresją, z niską samooceną, są też próby samobójcze i tak naprawdę gdzieś ta presja w tej chwili, którą wywiera również popkultura na dzieci, na młodzież, bycia gwiazdą, bycia zauważalnym, bycia cały czas w świetnym nastroju i na topie, nikt tego nie wytrzymuje. To jest tak, że jeżeli pójdziemy tą ścieżką, to my tak naprawdę stracimy te dzieci. Bo bardzo ważne jest to, żeby one miały wsparcie. A wsparcie społeczne można mieć we współpracy.
I wzór muszą mieć. Nie tylko wsparcie, ale wzór muszą mieć.
Tak, wzór. Oczywiście, że tak. Tylko dlatego mówię o tym, że to wynika z naszych przekonań, dlatego że my również żyjemy według tych przekonań. Czyli jeżeli my... Tu nawet nie chodzi o to, że człowiek, który rywalizuje, osiąga najwyższe sukcesy, bo warto jest sobie zobaczyć, że rywalizuje wielu ludzi i wielu ludzi... kiedy nie może gdzieś doskoczyć, to staje się po prostu złośliwa, zgorzkniała, zawistna.
Albo się wyłącza po prostu apatycznie, zamyka to, co mówiłeś, Paweł, o Japonii, zamykają się w czterech ścianach, jakby mają chęci do życia.
I teraz bardzo ważne jest to, żeby kiedy chcemy uczyć dziecko współpracy, no, jeżeli chcemy uczyć dziecko współpracy, to po prostu musimy mu poświęcić czas. I takie organizowanie na przykład aktywności rodzinnych. Kiedy rozmawiam z dziećmi, wiele dzieci mówi mi o tym, że na przykład grają z rodzicami w gry planszowe, że wychodzą na spacery. To nie muszą być jakieś wielkie aktywności. Albo że po prostu pieką pierniczki już w tej chwili na święta. I to jest coś, co uczy dziecko rozmowy, uczy dziecko współpracy. I warto jest sobie uświadomić, że nasz czas dla dziecka jest nagrodą. Że to jest po prostu bardzo, bardzo ważna dla niego rzecz. Ale również rodzice, którzy chcą uczyć dziecko współpracy, muszą kształcić w dziecku taką umiejętność stawiania sobie celów. Ale również, kiedy to dziecko stawia sobie wiele celów, dokonywania wyborów, zastanawiania się nad tym, co jest realne, co ja tak naprawdę chcę i tego, że ja mam wpływ na moją, na rzeczywistość. Ale że to, co ja robię w życiu, ma również wpływ na rzeczywistość innych ludzi. Czyli gdzieś małe dziecko myśli, że jest całym światem, ale jak dziecko zaczyna dorastać, to musimy je uczyć tego, że obok są inni ludzie i że wszystko, co robimy tak naprawdę, ma wpływ na innych. Żeby uczyć dzieci współpracy, trzeba je uczyć też empatii. Trzeba je uczyć zwracania uwagi na innych i takiej troski o innych ludzi. Bo warto jest sobie zobaczyć, że jeżeli ktoś jest ogrem, to ludzie nie chcą z nim współpracować. Czyli to też jest kwestia tak naprawdę pewnych manier, pewnej ogłady, pewnej empatii, umiejętności wtopienia się w takie lub inne tło. Bo największym sukcesem rodzica jest, kiedy nauczy dziecko tego, że ono będzie umiało się zachować w różnych sytuacjach, w różnych relacjach i przy różnych ludziach. I będzie umiał stworzyć zespół nie tylko wtedy, kiedy ci ludzie będą tacy optymalni dla niego, bo taka rzeczywistość nie istnieje.
Tylko trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że żeby tak było, to my sami musimy tacy być. Bo to, że my dziecku będziemy opowiadali, że ono ma być takie, że ma być empatyczne i że ma współpracować i tak dalej, to jest nic. Ono musi zobaczyć, jak my się zachowujemy w tych sytuacjach interpersonalnych, tak? Że gdzieś my w jakiś sposób musimy dać dziecku wzór do naśladowania, no bo, przepraszam, to może trochę nie w temacie, no ale jak dziecko widzi wrzeszczącego ojca na przykład na matkę czy na sąsiada, no to dziecko się uczy, że tak się załatwia sprawy. A jak się wrzeszczy na kogoś, no to trudno z nim wejść w jakąś bliską relację i współpracę, tak?
Tak. I wiecie co? I jeszcze to też, no rzeczywiście przez przykład, ale bardzo ważne jest to, żeby uczyć dziecko czasem rezygnacji z jakiegoś celu, modyfikacji tego celu. Uczyć dziecko pewnej elastyczności, bo jeżeli ta współpraca z drugim człowiekiem czy z ludźmi wymaga elastyczności, wymaga tego, żebyśmy potrafili zmienić nasze plany, zmodyfikować je, żebyśmy byli ludźmi, którzy żebyśmy nie byli ludźmi, którzy upierają się tylko przy swoim, jak te osły. Bo jeżeli ktoś nie jest elastyczny, też nie da się z nim współpracować. A ta elastyczność też jest wielką wartością w życiu człowieka. Bo warto jest sobie zobaczyć, że czasami my myślimy, że coś będzie bardzo dobre, a w takiej burzy mózgów może się okazać, że można to trochę ulepszyć albo nawet całkowicie zmienić i będzie dobrze.
Pierwsza w tym momencie wybiła, więc czas będzie kończyć. Te wnioski, które tutaj padły, mam nadzieję, są takim istotnym podsumowaniem dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach. Tutaj pan Zbyszek mnie namawia, żeby jeszcze 4 minuty chociaż, bo zaczęliśmy 4 minuty później, więc dobrze. No oczywiście zrobimy te 4 minuty, chociażby dlatego, że tutaj jest parę wpisów na Facebooku, które trzeba zacytować i do nich się ustosunkować. Pan Norbert napisał tak: chciałbym poruszyć kwestię rozwiedzionych rodziców i ich rywalizacji względem wychowywania dzieci na wyłączność, często z całkowitym wykluczeniem sądowym byłego partnera. Jeśli był przemocowcem, to okej, ale jeśli to zwykła zemsta za rozstanie, czego w ten sposób uczą się pociechy?
Znaczy, dzieci w tej sytuacji są ofiarami takiej wojny, która toczy się nad ich głowami. To jest sytuacja straszna. Ja chcę powiedzieć, że wiele razy mamy z tym do czynienia, z taką postawą rodzicielską, i zawsze najpierw rozmawiamy z rodzicami o tym, że wy jesteście dorośli, chociaż poranieni, że między wami są te dzieci i to nimi trzeba się zająć. Samemu można pójść na terapię, samemu można pójść do psychologa czy porozmawiać z kimś, żeby sobie z tym poradzić. Natomiast chcę powiedzieć, że ta rywalizacja o miłość dzieci nie tylko odbywa się w rodzinach rozwiedzionych. To zdarza się, że to jest w rodzinach pełnych, że gdzieś rodzice poprzez dzieci zaspokajają sobie potrzebę bycia kochanym, bycia najlepszym i bycia kochanym bardziej niż ten drugi. To znaczy, wtedy mnie bardziej kochasz. To jest największa krzywda, jaką rodzice robią dzieciom. Zawsze wtedy mówimy rodzicom o tym, że ty jesteś najbardziej kochaną matką, a ty jesteś najbardziej kochanym ojcem. I to jest zupełnie coś innego, matka i ojciec. Kiedy my sobie przypomnimy nasze dzieciństwo, bo myślę, że warto jest wtedy odwoływać się do swojego dzieciństwa, inaczej kochaliśmy ojca, a inaczej matkę. To przecież jest, to są, a inaczej siostrę, a inaczej brata. No po prostu ta miłość ma bardzo wiele odcieni, ale ona nie jest ani większa, ani mniejsza. Ona jest po prostu inna.
A tutaj pan Zbyszek pisze: myślę, że dla tych młodych Japończyków, którzy się zamykają, bo nie chcą rywalizować, jedynym wyjściem jest wyjechać z Japonii do innego kręgu kulturowego, gdzie ta rywalizacja nie jest tak wielka, tak wszechobecna i tak obowiązkowa, na przykład do Polski. No, my też doświadczyliśmy tej rywalizacji w tym okresie przełomu ustrojowego. Lata 90. to były lata rywalizacji, które niejednego naznaczyły bardzo poważnie. Kto z Państwa był bacznym obserwatorem tamtego okresu, to na pewno pamięta doskonale ten przekaz, który wylewał się dosłownie zewsząd, że musimy ciągle rywalizować po to, żeby właśnie być drugą Japonią itp. itd., chociażby trzymając się już dalekiego wschodu. Ale a propos, panie Zbyszku, no to te osoby, które się zamknęły w tych pokojach, no musiałyby z niego wyjść, co raczej jest niemożliwe, dopóki trwa stan takiego chorobliwego wycofania, więc to nie jest takie proste. Nie ma łatwych...
To jest człowieku też.
Tak, dokładnie, to jest człowieku. Tomasz napisał: nadmiar rywalizacji prowadzi wcześniej czy później do alkoholizmu lub innych uzależnień, ale kompletny brak ambicji często też ma taki finał. Jednym z niezbędnych kroków wyjścia z tego bagna jest nauczenie się współpracy z innymi. Tego też uczy terapia rodzinna i partnerska, a na meetingach uczą, żeby pomagać innym i odczepić się od siebie.
Dokładnie. Dokładnie tak jest, że zresztą to jest udowodnione empirycznie, że ludzie, którzy mają problemy ze sobą, jakieś z samooceną, czy problemy z depresją, czy jakieś inne problemy ich trapią, jeśli w końcu zdołają wyjść do ludzi i zaczynają pomagać, to bardzo wzrasta im samoocena. To nagle czują się potrzebni. To jest taki paradoks, że wydaje się, że to my pomagamy tym ludziom, a to oni pomagają nam w gruncie rzeczy. Bo po prostu dla nas jest to bardzo ważne. My jesteśmy tak skonstruowani. My musimy być po coś.
Człowiek to zwierzę stanne.
Tak, ale my musimy być po coś, musimy być po prostu potrzebni, musimy być w relacji. I ta współpraca jest bardzo ważna.
Tak jest.
ponieważ obiecałem, że będą 4 minuty, a już jest 5 minut, no to naprawdę ostatnie czytam wpisy 2 Michała. Tutaj nasuwa się odwieczne pytanie, mieć czy być. Odczuwam, że każda niezdrowa rywalizacja, tak zwana wygrana, daje nam, że coś posiadamy, ale zabiera nam bycie i burzy zdrowe relacje. Ale żeby nie było tak tylko pesymistycznie, to z każdej trudnej, a czasem bezsensownej rywalizacji można wyciągnąć wnioski i nie powielać tych błędów. Oby tak było. Miejmy nadzieję.
Ja też myślę, że to jest zawsze pytanie, wiesz Paweł, bo to zawsze jest mieć czy być, ale pytanie brzmi, ile trzeba mieć i kim trzeba być. Więc ja myślę, że to...
Otóż to. Niech to będzie puentą dzisiejszego spotkania, które właśnie teraz 6 minut po godzinie pierwszej kończymy. To było 1655 wydanie Nocnych Świateł, które jak co miesiąc poświęcone było cyklowi, bo tak nas wychowano, w którym tego wieczora debatowaliśmy o tym, co zrobić, żeby dzieci nie rywalizowały między sobą. Współtwórcami cyklu, naszymi ekspertami tego wieczora byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie gorąco podziękowania śle.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę, drodzy. Dobrej nocy życzę wszystkim Państwu, którzy byliście z nami. Dziękuję za czas wspólnie spędzony, za wszystkie uwagi, myśli, komentarze. Przepraszam, jeżeli nie wszystkie udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się tuż po 23:00 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas odbierać w całym kraju przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przed nami weekendowa przerwa, a w poniedziałek zapraszam jak zwykle o 23:00. 1656 raz spotkamy się wtedy i w ramach cyklu Pytania o wiarę rozmawiać będziemy o tym, kiedy narodził się Jezus, ale jak zwykle pytań będzie dużo więcej, na które odpowiedzi przybliżać nam będzie ksiądz Karol Oparcik, duszpasterz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie, współtwórca cyklu Pytania o wiarę. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.